Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Kościół, kiedy uwielbia, okazuje wdzięczność w działaniu. To jest niesamowite, bo mamy za co dziękować. Amen? Nie będę nas prosił o podnoszenie rąk, kto ma dzisiaj za co dziękować Bogu, ale wierzę, że każdy ma za co dziękować Bogu i to, za co możemy dziękować, to nie jest to, co wydarzyło się tylko dzisiaj czy w tym tygodniu. Tak jak się modliłem, to jest to, co Bóg zrobił dla nas. Że Chrystus zmartwychwstał, żebyśmy my mogli żyć razem z Nim w relacji. I to jest prawdziwy powód, dlaczego codziennie chcę dziękować Bogu. Nie tylko podczas uwielbiania, nie podczas tego, kiedy tak poczuję, że jest na to czas, ale czas jest zawsze, bo czas to jest Twoja codzienność razem z Bogiem, razem ze Stwórcą. Mój tata tydzień temu mówił o tym, że Chrystus jest większy niż myślisz. I dzisiaj też będę chciał trochę do tego nawiązać, bo Chrystus jest sednem, celem i źródłem naszego życia. Biblia też uczy nas o wielu historiach. Jedna z najciekawszych historii w Starym Testamencie to jest historia Abrahama. Abram i Abraham to samo imię, jakby co. Więc w Księdze Rodzaju jest opisana taka historia, że kiedy Abraham miał 75 lat, wyszedł z Haranu, z dzisiejszej Turcji i za poleceniem Boga miał jedną obietnicę. Będą błogosławione w Tobie wszystkie pokolenia ziemi. Kto by nie chciał otrzymać takiej obietnicy? Więc zabrał ze sobą całą rodzinę, cały majątek, który miał i ruszył. Ruszył w stronę Kanaan, dzisiejszego regionu autonomii Palestyny, żeby tam się osiedlić. I tam się pojawia pewne wyzwanie, dlatego że i on ma wielki majątek, dużo stad, i też jego bratanek, syn jego brata, Lot. Więc spotkali się i stwierdzili, że to nam nie wyjdzie tak, żeby razem funkcjonować w taki sposób, dlatego że po prostu nasi pasterze ze sobą nie potrafią już się dogadać, jest za mało miejsca. Więc wtedy spojrzeli i Abraham powiedział do Lota: możesz wybrać ziemię. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeżeli pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Więc no, jest ta historia dosyć ciekawa, dlatego że nie zawsze patrzymy na swoje życie w ten sposób, że oddajemy pierwszeństwo innym. Więc Lot podniósł oczy i zobaczył piękną ziemię, zieloną ziemię, żyzną ziemię, która była nad Jordanem, dzisiejsza Jordania. Nie mam mapy, ale dla kogoś, kto lubi geografię i zna, to są takie informacje dodatkowe. Więc dobrze nawodniona. I wybrał tą ziemię. Problem w tym, że były tam takie miasta jak Sodoma i Gomora. I te miasta żyły w całkowitym oddzieleniu od Boga, w całkowitym grzechu. Więc Lot ostatecznie zamieszkał w Sodomie, a Abraham podniósł oczy i spojrzał na ziemię, którą daje mu Bóg. Na zachodnim brzegu obecnie i rosły tam wielkie drzewa, pośród których jest napisane, że rozbił swoje namioty i tam się osiedlił. Ale pierwsze, co Biblia mówi, to, że jak tylko zaszedł do tego miejsca, to zbudował ołtarz dla Pana. To jest niewiarygodne. Dlatego, że ta miłość Boga, to, co on miał w sercu, co nosił w sercu, nie pozwoliło mu się zatrzymać w miejscu, w którym był, Tylko ta obietnica ciągnęła go w tą stronę, żeby przyznać się do tego, że chce składać codzienne dziękczynienie dla Pana. Więc co się zaczyna dziać później? Bo zaczyna się dziać wiele. Królowie naokoło Sodomy i Gomory założyli sojusz i najechali Sodomę i Gomorę. I porwali Lota wraz z całym majątkiem i całą jego rodziną. No i Abraham, jak się o tym dowiedział, wziął 318 wojskowych i zaczął gonić tamte wojska, odbił Lota wraz z majątkiem, z całą jego rodziną i w drodze powrotnej pojawia się pewna tajemnicza postać, Melchizedek. To imię znaczy Król Sprawiedliwości. Król Szalemu, tak jest napisane. I on błogosławił Abrahama. I chociaż Lot został uratowany, cała jego rodzina została uratowana, jego majątek został uratowany, to Abraham składa dziesięcinę z wdzięczności. Nie Lot, to Abraham składa dziesięcinę dla Boga. Więc jeden osadza swoje życie w rozwijającym się, co prawda, mieście gospodarczo, ale upadłym duchowo. Abraham idzie, osiedla się w ziemi, którą obiecał mu Bóg i stawia ołtarz. I w 15 rozdziale, od pierwszego wersetu Księgi Rodzaju, czytamy tak. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą, twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział, wszechmogący Panie, co możesz mi dać, skoro chodzę bezdzietny, a dziedzicem mojego imienia domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał, nie dałeś mi potomka, dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana, nie on będzie twoim dziedzicem. Dziedzicem po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił, spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć, i oświadczył, tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Więc widzimy obietnicę. Historia jest długa. Dzieje się w Księdze Rodzaju. Mamy cały zbiór tak naprawdę historii. I jest to fascynujące dla mnie, bo uwielbiam czytać Biblię, uwielbiam czytać Stary Testament. I dlatego zacząłem się skupiać na tym, co tam się w ogóle wydarzyło. Więc widzimy tą obietnicę i rozdziały dalej dowiadujemy się, że Bóg spełnia tą obietnicę. Ale przed tym, jak się to wydarzyło, kolejny raz Abraham musi ratować Lota. Dlatego, że Sodoma jest i Gomora jest przed zagładą. I to miejsce, stąd wiemy też, że to miejsce, które spowodowało cierpienie w jego życiu, to miejsce, które było upadłe duchowo, które przyniosło mu fizyczne i duchowe zniewolenie, to było to miejsce, do którego znowu wrócił. Więc Abraham idzie znowu po Lota, po całą jego rodzinę i wyprowadza ich z Sodomy. Ale tam trawa była bardziej zielona. Więc mamy dwie postaci. Jedna, która opiera swoje wybory na tym, co widzi, a druga opiera swoje wybory na tym, co widzi Bóg. Więc Lot wybrał, żeby zadowolić się w Sodomie tym miejscem i Sodoma zaczęła wpływać na jego dom. To, co miało być zyskiem, okazało się stratą. Więc tam, gdzie szedł Abraham, pierwsze co robił, to przygotowywał swoją codzienność dla Boga. Wykonywanie codziennego dziękczynienia, bo to Bóg go posłał. I dzisiejszym tematem kazania jest szersza perspektywa. Jeżeli przeżyliście tą całą historię, którą opowiedziałem, która jest w Starym Testamencie, to teraz chcę nam trochę więcej powiedzieć o tym, co myślę. Co o tym myślę? Że zaczynamy czasem interpretować rzeczy przez to, co widzimy, a nie przez to, co Bóg widzi. I dosyć często tak funkcjonujemy. I kiedyś, z tego co słyszałem, normą było to, że porównywałeś się ze swoim sąsiadem. Więc jak sąsiad miał nowe auto, które stoi na podjeździe, no to był lekki dyskomfort. To był wyznacznik tego, czy czujesz się ze sobą. Czasami lepiej, czasami gorzej. I nie mówmy, że nie, bo pewnie tak było. Więc może to też nie było najlepsze, ale przynajmniej było prostsze. Było prostsze, dlatego że dzisiaj mamy 600, 1000. Ile ludzi obserwujemy na Instagramie, tylu sąsiadów mamy. I widzimy piękne życie. I nasz wtorek, 14.03, deszczowy wtorek, często przegrywa z czyimś wakacje w Toskanii o zachodzie słońca z podpisem grateful. I no to przegrywamy, przegrywamy. I interpretujemy, że czy przez to, co widzimy tu i teraz, tak jesteśmy też stworzeni. Ale dlatego Bóg włożył coś w nasze życie, żebyśmy przestali interpretować coś tylko tym, co widzimy teraz tu i zaczęli interpretować przez Bożą perspektywę, przez to, co On obiecuje. Więc największy kontrast tej historii nie polega na tym, że jeden wybiera dobrą ziemię, a drugi wybiera złą ziemię, tylko polega na tym, że jest pewna różnica w ich sposobie podejmowania decyzji. I Bóg daje Abrahamowi pewną obietnicę. I potem Abraham mu zaufał. I kiedy Bóg widzi, że Abraham mu zaufał, daje mu kolejną obietnicę. Kolejny puzzle. Więc Abraham patrzy na Boga. Lot patrzy na ziemię. Abraham wybiera relacje. Lot wybiera ziemię. Lot miał piękny widok, ale to Abraham miał większą perspektywę. Więc to nie jest opowieść o tym, kto wybrał lepszą działkę. To opowieść o dwóch różnych sposobach patrzenia na życie. I Abraham mówi, nie widzę jeszcze obietnicy, ale znam tego, który ją wypowiedział. Więc każda historia w Biblii opowiada nam o pewnych zależnościach i pokazuje nam realne problemy, z którymi się borykamy na co dzień, które potrafią istnieć w naszym życiu. Biblia nas często konfrontuje i z tej historii widzimy trzy przykłady rzeczy, które Biblia nam pokazuje i które są w naszym życiu i zabierają nam obraz szerszej perspektywy. I pierwsza z tych rzeczy to jest porównywanie się i stanowi poważny problem współczesnego społeczeństwa. I posłuchajcie tego. Choć jest ono naturalnym mechanizmem, który reguluje struktury społeczeństwa, potrafi działać mobilizująco na rozwój jednostki, grupy lub narodów, popycha do stawiania wyższych standardów, podejmowania nowych wyzwań, w dobie wszechobecnych platform cyfrowych przekształciło się w nawyk, który drastycznie obniża samoocenę, wywołuje poczucie nieadekwatności i negatywnie wpływa na samopoczucie. Więc brzmi dosyć poważnie. Porównywanie sprawia, że zaczynamy wierzyć, że Boża dobroć wobec innych staje się ograniczeniem wobec nas. Nigdy nie odkryjemy wielkości Bożej obietnicy, jeżeli ciągle mierzymy swoje życie miarą cudzego życia. I jak jesteśmy niemowlakami, to nas nic nie obchodzi. Żyjemy w nieświadomości. Mamy fakty przed sobą. Nie obchodzi nas, jakie drugie dziecko ma jaki kolor wózka. Czy to jest różowy, czy niebieski. Kiedy dorastamy, zaczynamy zazdrościć, dlatego że nasz kolega z klasy ma PlayStation, a ja nie mam. I później pojawia się ten okres, jeszcze jestem z okresu gimnazjów, gdzie tak naprawdę żyjesz porównywaniem się. To jest, nie ma tam chwili bez tego. Tam jest po prostu czas na to, że albo każda myśl, każdy tekst, wszystko co się dzieje podbudowuje twoje ego, lub następuje głęboka dewaluacja własnej wartości ze względu na zupełnie błahe rzeczy. Nie wiem jak wy, ale ja miałem ten okres. Więc im jesteśmy starsi znowu, tym łatwiej nam jest w ogóle o tym nie myśleć. Czasami, dlatego że to też wymaga dojrzałości. Ale łatwiej nam jest dojrzewać i tak naprawdę nie zastanawiać się już nad cudzym życiem tak często, dlatego że mamy dużo swoich spraw na głowie. Ale jest pewna biblijna odpowiedź i to jest wdzięczność. Dlatego, że tam, gdzie jest wdzięczność, tam nie ma porównywania się. Tam, gdzie szedł Abraham, stawiał ołtarz. Kiedy pierwsza chęć w twoim życiu, pierwsza myśl to okazanie Bogu wdzięczności, to nic się więcej nie liczy. Dlatego, że wdzięczność to jest antidotum nie tylko na porównywanie się, ale też na bardzo wiele aspektów naszego życia. Czy tych wielkich wyzwań, czy tych naprawdę małych. Brak zaufania. Kiedy Abraham pomagał Lotowi i jego rodzinie opuścić Sodomę przed zagładą, której ta doświadczyła, wyprowadzając, Bóg powiedział tylko jedną rzecz: nie odwracajcie się. I żona Lota się obróciła. Spojrzała do tyłu. I jest napisane, że stała się słupem soli. I dzisiaj to jest dla nas anegdota. Ale wtedy to była dramatyczna sytuacja. Moja prababcia, która już nie żyje, przez wiele lat ze swoim mężem, z pradziadkiem, opiekowali się pewną osobą i z powodu wdzięczności, która ta osoba miała, to była członek ich też rodziny bliskiej, powiedziała, że chce wszystkie, cały ten majątek im przepisać. Natomiast w momencie, w którym wszystko było już załatwione, i ta osoba zmarła, okazało się, że jest jeszcze jakaś osoba z rodziny, która ma prawo do tego majątku. I tamta rodzina złożyła pozew. I moja prababcia żyła przez wiele lat walcząc o dom, którego nie dostała ostatecznie, tracąc wszystkie pieniądze i z zamożnych ludzi przez wiele lat musieli żyć w bardzo ubogi sposób. Dlatego, że kiedy obracamy się w naszą przeszłość, tam potrafi zatrzymać się nasze życie. Bóg przebaczył. Bóg zapomniał. Więc kiedy przychodzi taki moment, w którym my wiemy, że mamy nowe życie w Nim, to jedno, o co On nas prosi, to jest: nie odwracaj się. Sodoma to było miejsce upadku. I możemy mieć problem z tym, kiedy patrzymy za siebie. Możemy stracić życie i czas, patrząc się za siebie. Możemy dalej żyć fizycznie, ale być ubodzy duchowo, dlatego że ciągle trzymamy coś, co jest za nami. Musimy sobie uświadomić, że to, co zostawiamy, to zostawiamy. I to jest zaufanie. Dlatego, że kiedy ufamy Bogu w to, że On nas zbawia, On doprowadził nas do tego miejsca, On ma plan na nasze życie, On jest w centrum naszego życia, to nie musimy już się odwracać, nie musimy się zastanawiać, co było wcześniej. I to jest ta piękna prawda, dlatego że Chrystus spowodował, że my możemy być usprawiedliwieni z łaski. Więc nie musimy się obracać, nie musimy się patrzeć wstecz. W Sodomie jest grzech i tam często nasze życie się zatrzymuje, bo zatrzymuje się podczas grzechu. Ale kiedy doświadczamy większego formatu tym, kim Chrystus jest, okazuje się, że nie musimy się już obracać w tą stronę, że zostawiamy to dzięki Chrystusowi. Kiedy Bóg do ciebie przychodzi, nie zawracajmy. Ufajmy, że nawet w trudnych momentach Bóg nas przeprowadzi. Bo odpowiedzią na brak zaufania może być właśnie zaufanie i wdzięczność. Wdzięczność, którą miał Abraham. Więc zaufanie to jest taki moment, w którym w swojej głowie przeanalizujesz, że ten, który jest Panem, jest najlepszą drogą dla twojego życia. Potrzeba kontroli. To jest trzecia rzecz. Jeżeli myślimy, że tylko Lot i jego żona podejmowali głupie decyzje w swoim życiu, czy doprowadzali do głupich zdarzeń, to parę rozdziałów dalej jest kontynuacja tej obietnicy, że Sara urodzi dziecko i kiedy Bóg mówi do Abrahama o tych gwiazdach na niebie, że będziesz miał tyle dzieci, jeszcze przed urodzeniem Izaaka przez Sarę, pojawia się wątpliwość w Abrahamie i tym bardziej w Sarze, bo Sara jest już w takim wieku, w którym nie może mieć dzieci i zaczyna się kombinowanie. I Sara wymyśliła, że podeśle kobietę Abrahamowi. I w ten sposób Abraham będzie miał dziecko. I okazuje się, że plan się powiódł. Tylko trochę szekspirowsko. Bo kiedy my bierzemy kontrolę, tak często się dzieje. Okazało się, że kiedy sam dążysz do samospełnienia się obietnicy w swój sposób i chcesz trzymać kontrolę, która nie jest Bożym planem, to wychodzi nie do końca tak, jak powinno. Jest wiele komplikacji, pojawia się wiele niebezpieczeństw i z powodu nieposłuszeństwa musisz odczekać swoje. Ale po całej tej historii dochodzi w końcu do wypełnienia się obietnicy. Sara zachodzi w ciążę. Mają dziecko, Izaak. Więc na potrzebę kontroli może być odpowiedzią zaufanie, wiara w Bożą obietnicę, cokolwiek by się nie działo i wdzięczność Bogu nie za to, co dokonuje tylko dzisiaj, tylko w tym tygodniu, tylko za to, czego dokonał i za to, kim jest. Wczoraj przepływałem parę godzin żaglówką. Jak ktoś się trochę zna na żeglowaniu, jak wieje bardzo mocny wiatr, są bardzo duże przechyły, to musisz bardzo dużo się napracować. Miałem mojego znajomego na sterze, ja się zajmowałem fokiem, czyli takim przednim żaglem, więc z jednej na drugą trzeba było skakać, a naprawdę wiał silny wiatr i do tego mieliśmy taki pomysł, żebyśmy popłynęli na dwie łódki, jeszcze z jednym z naszych znajomych, ze swoim synem płynął. No więc płynęliśmy w dwie łódki i trochę sobie zrobiliśmy takie małe regaty, wyścigi. Więc oprócz tego, że bawiłem się tym przednim żaglem, to jeszcze musiałem zwijać i wciągać miecz, dlatego że jeżeli wiatr wieje z tyłu, możesz podciągnąć miecz do góry, co tak naprawdę sprawia, że płyniesz szybciej. Jeżeli wiatr płynie z przodu, wieje z przodu, to wyciągasz miecz, dlatego że musisz tworzyć przechyły i przeciwwagę. Więc jeżeli jesteś na łódce i robisz to wszystko i musisz się opierać już o bandy, dlatego że musisz stworzyć tą przeciwwagę, która utrzyma łódkę, chociaż w tym pionie, w którym jest, jak się cała pochyla, to jest naprawdę ciężka praca. Więc po kilku godzinach takiego machania już patrzę w niebo i tam, gdzie pływałem, jest gniazdo orłów bielików. I patrzę w niebo i widzę orła, który szybuje razem z nami. I wtedy przypomniało mi się, że Biblia mówi, że kiedy zaufasz Bogu, to wzniesiesz się na skrzydłach jak orzeł. I ja byłem zmachany, zmęczony, a ten orzeł po prostu się unosił. I wtedy sobie zdałem sprawę, że rzeczywiście zaufanie Bogu to jest ten moment, w którym zmienia się nasza perspektywa. To jest ten moment, w którym nawet jeżeli coś się dzieje i my chcemy porządkować sprawy, lub mamy Bożą obietnicę i nie widzimy przez długi czas jej wykonania w pracy, jeżeli chodzi o uzdrowienie, o finanse, o nasze relacje, jesteś w konkretnej sytuacji podczas chaosu czy problemu, to wtedy możesz po prostu usiąść i powiedzieć: Boże, wyznaję to, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Nie potrzebuję nic innego, tylko Twojego pokoju. Po prostu Twojego pokoju. I zauważyłem, że kiedy tak robię, to pokój przychodzi. I zwiększa się moja perspektywa, bo ja już nie patrzę na problem, który jest przede mną. Tylko ja patrzę na tego, który jest w stanie dokonać cudu, który jest w stanie zmienić całą sytuację, który jest w stanie naprawić rzeczy, które są złamane. I wiem, że ja bym nie był w stanie tego zrobić. Więc kiedy każdego dnia żyjemy pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co Bóg powiedział, czasami widzimy chorobę, a Bóg przypomina o swojej obecności. Widzimy zamknięte drzwi, ale Bóg przypomina o swojej wierności. Widzimy własne ograniczenia, a Bóg przypomina, że Jego moc objawia się w słabości. I tu powiększa się nasza perspektywa. Bo człowiek, który patrzy tylko przez okoliczności, będzie niewolnikiem tego, co dzieje się z dnia na dzień. Ale człowiek, który nauczył się patrzeć przez obietnicę Boga, odkrywa większy format życia. Nie dlatego, że jego problemy znikają. Dlatego, że perspektywa staje się większa niż jego problemy. Co by się nie działo, mogę żyć z wiarą, zaufaniem i wdzięcznością. Bo nie chodzi o mnie i nawet nie chodzi o obietnicę, którą otrzymałem, ale chodzi o tego, który ją wypowiada. I Abraham to dobrze wiedział. Więc nie skupiasz się już na sobie i na obietnicy, ale na tym, który ją wypowiada. I jest ten moment napięcia, w którym Abraham i Lot, dwie osoby, podejmują decyzję. I Abraham też podejmuje parę głupich decyzji w swoim życiu. Wyparcie się swojej żony dla korzyści materialnych. To jest opisane w Biblii. Dziecko z surogatką. Biblia jest z nami niezwykle szczera. I my też dokonujemy złych wyborów. I ta historia pokazuje, że Biblia nie prowadzi nas do tego, jak być lepszym Abrahamem. Biblia przez jego przykład i przez jego historię prowadzi nas do tego, który ma na imię Jezus. Więc prowadzi nas do Chrystusa. Melchizedek, król sprawiedliwości. Ta postać, która się pojawia w tej historii, według biblistów proroczy obraz Chrystusa. Jego imię. Król Sprawiedliwości. Biblia opisuje Chrystusa jako tego, który będzie sprawował sąd nad światem. Ale też mówi, że nie jest po to, żeby osądzać. Więc sąd nad światem nie znaczy tego, że Chrystus cię osądzi. Tak jest mój wniosek. On weźmie twoje życie i kiedy ty mu oddasz swoje życie, to da ci łaskę, usprawiedliwienie. Tak mówi Biblia. Jest piekło, jest niebo i to jest fakt. I jest przed nami poważna decyzja. Nie tam, gdzie trafimy później, tylko tu na ziemi. Ale Chrystus zawsze mówi, nie przyszedłem po to, żeby osądzić jednostkę i wypomnieć ci cały twój grzech. Przyszedłem po to, żeby twój grzech nie miał żadnej kontroli nad twoim życiem. Abraham patrzył w gwiazdy i usłyszał obietnicę. Zobaczył jej wypełnienie. My możemy spojrzeć na pusty grób i zobaczyć wypełnienie pism. Abraham zbudował ołtarz. Chrystus stał się sam ofiarą. Abraham otrzymał syna. Bóg oddał swojego jedynego syna. Abraham uwierzył Bogu. I my możemy zaufać też temu, który umarł za nas i trzeciego dnia zmartwychwstał. Dlatego największą perspektywą naszego życia nie jest to, że wszystko będzie łatwe. Tylko to, że Chrystus żyje. Większy format oznacza, że grzech nie ma ostatniego słowa, że śmierć nie ma ostatniego słowa, że strach nie ma ostatniego słowa, że porażka nie ma ostatniego słowa, że ból nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Chrystusa. I może patrzysz na swoje życie i widzisz tylko problemy. Może widzisz zamknięte drzwi, może widzisz chorobę. Może widzisz samotność, może widzisz własne błędy. Ale Bóg ma szerszą perspektywę, bo On widzi człowieka, za którego zapłacił najwyższą cenę. On widzi człowieka, którego chce prowadzić, człowieka, którego nie zostawi. Nie budujmy życia na porównywaniu się, tylko budujmy na wdzięczności. Nie budujmy swojego życia na kontroli, budujmy je na zaufaniu, na wdzięczności. Bo Chrystus jest większy niż mój i twój grzech, niż moje i twoje rozczarowanie, niż moja i twoja przeszłość, niż moje i twoje pytania, niż mój i twój strach. On jest większy, więc stańmy Kościele, bo będziemy się modlić, dlatego że tak mocno wierzę, że kiedy przyjmujesz to, że Chrystus jest większy niż twoje okoliczności, to jest ten moment, w którym nabierasz większej perspektywy. Kiedy zaczynasz wiedzieć, że wdzięczność to jest to narzędzie, które sprawia, że ty przed Bogiem możesz po prostu być tym, którego On pokochał. Którego On pokochał. I wtedy nic się nie liczy. Dlatego, że Jego perspektywa zostaje wprowadzona do twojego serca, do twojego umysłu i twoje patrzenie już nie polega na tym, gdzie trawa jest bardziej zielona, tylko tam, gdzie Chrystus mnie prowadzi, tam, gdzie On jest. Tam. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę z Nim przebywać. Bo On jest właśnie tym Bogiem, który postawił na relację ze mną. Więc wielu z nas miało moment, w którym na pewno uświadomiliśmy sobie, że życie bez Boga to jest życie bez nadziei. Że w jakiś sposób zdradziliśmy etykę, moralność, zachowaliśmy się źle. Ale pomimo tego Bóg dał nam łaskę zbawienia. Bóg za każdym razem podnosi, pokazuje jak żyć. jest tylko jeden sposób, żeby zanurzyć się w pełni Jego miłości. I to jest przyznać się, że Chrystus jest Panem. W swoim sercu uwierzyć i swoimi ustami wyznać, że Chrystus jest Panem. Tak mówi Biblia. I wtedy przyjmujesz to, że Chrystus sprawuje kontrolę nad twoim życiem. Więc jeżeli chcesz podjąć dzisiaj tą decyzję, żeby powiedzieć Bogu tak, chcę dzisiaj poznać Ciebie tak realnie. Chcę mieć z Tobą bliską relację. To jest ten moment, w którym możesz to zrobić. I możesz powtarzać ze mną tą modlitwę, te słowa. Drogi Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwy. I teraz widzę, jak bardzo mnie kochasz. Wiem, że nie jestem perfekcyjny. Popełniam błędy. W moim życiu pojawia się grzech. Jednak chcę, żebyś mi przebaczył. Dlatego, że wierzę też, że na krzyżu zająłeś moje miejsce. Oddałeś swoje życie za mnie. I powstałeś ze śmierci do życia. Chcę chodzić Twoimi drogami i zaprosić Ciebie do tego, byś stał się częścią mojego życia. Chcę znać Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Od teraz moje życie należy do Ciebie. Jeżeli modliłeś się taką modlitwą, to wierzę, że Bóg dokonuje czegoś szczególnego. I ja tam będę stał po prawej stronie. Tam jest takie miejsce modlitwy. Jeżeli będziesz chciał się dalej modlić o swoje życie, zapytać, co dalej, to będziemy tam czekać i po prostu będziemy się dalej modlić. Wierzę, że jesteśmy też gotowi jako Kościół na to, żeby uwielbiać dalej Boga. Wierzę, że nowa perspektywa, którą Bóg nam daje, sprawia też, że możemy trochę wyżej skakać. Z wdzięczności dla Niego. Amen, Kościele?
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.